Księdzu Popiełuszce, to mogę wam powiedzieć, chyba że uśniecie.
Będzie już dziesiąta w nocy. Tego, jak ksiądz będzie mówił.
A, będę mówił flegmatycznie. Wszystkich prorusypiam. Jak świętej pamięci Michał. Słuchajcie, u nas właśnie w zgromadzeniu był taki świętej pamięci Michał, ksiądz Michał Wodarczyk. Wspaniały, kochany ksiądz, naprawdę. Ale pośpiech to miał taki, że wszystkich rozbrajał. Słuchajcie, pojechałem na oazę do soboty koło Lwówka Śląskiego, jeszcze jako kleryk. No i no tam się ministranci w zakresie pobili, a on dolatuje do pierwszego i mówi: dlaczego go bijesz? Już zdążyli zapomnieć o tym. Kiedyś proboszcz Czesław mówi tak: wiesz co, pojedziemy we dwóch, bo Michał jak zwykle się zbiera, spóźnimy się na pociąg, to mówimy się tak, ty się idziesz z tyłu, jak zajedziemy, to Michał niech od razu idzie na peron w Lwowcu Śląskim, a ty szybko kupisz bilet i przylecisz, nie? Z tym biletem, nim on dojdzie. No to jedziemy, no jak zwykle, na ostatnią minutę patrzymy, a zawiadowca już puszcza pociąg, nie? Ale jak zobaczył, że Michał przyjechał, to zatrzymał ten pociąg. No i stoimy w tym maluchu. Ja, żeby wysiąść, no to w maluchu było tak, że trzeba to krzesło było wysiąść i wypuścić, nie? No to ja mówię: księże Michale, niech ksiądz wysiądzie, to ja ten bilet kupię, nie? On nic. Księże Michale, niech mi ksiądz wypuści, bo jak biletu nie kupię. On się obraca, mówi: śpiesz się, kochanie, śpiesz się po ten bilet. Ciekawe, jak mam wysiąść. Drodzy, jakby ten, jak tam on dojechał, dobrze powiem, tam cztery miejscowości były dojazdowe do parafii: Dłużec, Dębowy Gaj, Gorczyca. No i słuchajcie, i ponieważ Michał na nogach chodził z teczuszką, bo prawo jazdy nie miał, rowerem mu było ciężko, więc kupił mu motor. No i jak kupił mu motor, to mi mówi tak: wiesz co, od kiedy ma motor, to zawsze się na tę mszę spóźnia. To jak to jest możliwe, nie? A on mówi tak: sam byłem ciekawy, mówi. Pojechałem do Dłużca i to wyglądało tak. Jak zajechał, to mi sobie: księże Michale, niech się ksiądz przejechać, niech się tam przejechać, nie? A Michał taki dobrotliwy i dawał im. Albo mu motor zepsuli, albo mu benzynę wyjeździli. No i raz wracał, on siedział w oknie, pił sobie tak kawę. Tam taki lekki podjazd był pod górę, nie? No i jedzie. Słyszę: o, patrzę, Michał jedzie. Brum, brum. Motor zgasł. I patrzy, co teraz będzie. Więc Michał stacyjkę wyłączył, włączył i kopie. Brum! Nic, jeszcze się nastawił, raz tą nogę, wszystko. Brum! Nic. Brum! Nic. Tak stuka, puka, otwiera bak, patrzy i mówi: nie ma benzyny i nie pojedzie. Się śmieć, on taki był przedobry, przewspaniały człowiek, tylko że tym spokojem wszystkich rozbrajał. Prowadziłem tam oazę dla 134 osób. No i mówię Michałowi, mówię proboszczowi tak: słuchaj, bo tam jak były wieczorki pogodne, to tam ze wsi mogli przychodzić. Mówię: jak modlitwy, to darujcie sobie, bo im bardziej za dziewczynami, głupoty w głowie, a to modlitwy, animatorzy, wszystko po kolei. No i patrzę, mówię: przecież mówiłem, żebyś nie wpuszczał tych, nie? Mówię: a to Michał wpuścił, muszę powiedzieć, żeby nie wpuszczał, nie? No i pewnego dnia Idę, patrzę, to dwóch idzie, nie z oazy, obcych, nie? Mówię do proboszcza, słuchaj, no to miałeś nie wpuszczać, dopiero co wczoraj ci mówiłem. No nie wpuściłem. A chłopca, wiesz skąd? A my przez pokój księdza Michała. Mówię, jak to? No idziemy do Michała. Michał mówi, brewiarz. No i proboszcz mówi do niego, a mówiłem ci, żebyś nie wpuścił młodzieży, po co ich wpuszczasz, nie? A oni, wiecie, było okno i taki stary po niemiecki jeszcze mur, oni na ten mur i przez pokój księdza Michała i na korytarz, nie? No i Michał mówi tak, ja się modliłem, ja nie zauważyłem. Słuchajcie, rozbrajające to było. Więc proboszcz mu tłumaczy, żeby nie wpuszczał. A chłopcy się wycwanili, bo wszystko znali. Drabinę i na pierwsze piętro od razu, nie? I akurat na tym grubym murku koło Michała. No i Michał się zorientował, że co się tam dzieje, przylatuje, otwiera okno, patrzy, mówi, chłopcy, chłopcy, butelu nie będzie. Przecież wszyscy padali śmiechem z tego. No normalnie, ale słuchajcie, to był tego typu człowiek, no bardzo, więc jak wam będę tak opowiadał, to wy mi zaśmiecie i będziecie równo chrapać.
Bardzo.
Drodzy. To ludzie, że ja chrapię? Ja już nie będę palcem pokazywał, kto tu chrapie.
Papa Francesco.
No dobrze, to idziemy może do
Papa poszedł, Franio.
To niech ksiądz powie, jak poszedł Papa Francesco do restauracji.
Papa Francesco, wy się śmiejcie, to podobno nie pierwszy raz. Myśmy byli tam i jak jest Watykan, ta aleja Villa de Reconciliazione. No i w pewnym momencie zrobił się zamęt. Nie ma papieża. Gdzie papież? Nie ma papieża. Szukają, nie? A papież Franciszek ubrał taki kapelusz zwykły po tego i wyszedł z laską, nie? No i tak poszedł sobie tam do restauracji, tam do takimi żebrakami rozmawiał. No i rozmawia z jednym żebrakiem, a żebrak mówi, signore, signore jest podobny chyba do tego papa Francesco. Cały podobny. No to są takie różne śmieszne sytuacje. Zresztą mi się z pielgrzymki przypomniało jeszcze jedno, bo jechaliśmy na pogrzeb papieża Jana Pawła II, nie? I wyobraźcie sobie, w grupie z Warszawy akurat zgłosił się nawet człowiek ze Starowej Woli, ponieważ bardzo chciał jechać, dowiedział się, że to niech będzie. I słuchajcie, no to był chyba wyjątkowo pechowy, czy jak powiedzieć, człowiek. Tłumaczyłem wszystkim, żeby nie nosili dokumentów przy sobie, bo jest pierwsza sprawa przy przekroczeniu granicy, a dwa, tłumaczyłem, żeby rozdzielać pieniądze. Jedne zostawić sobie w bagażu, jednym, drugim, no ponieważ są kieszonkowcy, bo takie zasady się stosuje, nie? A ten jak zwykle swoje. I drodzy, wyobraźcie sobie, tyle milionów ludzi na ten pogrzeb, wszędzie pełno. My wchodzimy w takim ścisku, w zasadzie ja nie idę, tylko mi niosą. I wyobraźcie sobie, że on zgubił dokumenty i wszystkie pieniądze sobie przy sobie. No i tak wszyscy idziemy, patrzymy, człowieka nie ma. A tu babki piszczą i piszczą, nie wiem o co chodzi. A ten nura w dół i szuka dokumentów między nogami. Słuchajcie, taki oryginał, taki brudny wyszedł. Nie wiem, co pan robi? Mówi, dokumenty zgubiłem wszystkie, pieniędzy nie mam, mówi, nie? Ja mówiłem, żeby nie trzymać, nie? No i trudno, no przepadło, no gdzie tu znajdzie, nie? No ale obok szedł ten karabinieri, tam straż, policja, municipale, mówię, signore, byście znaleźli jakiś portfel, to dajcie znać, bo on to widział, że tak piszczą te kobiety, nie wiedział, co się dzieje, no wytłumaczyłem, że zgubił to, nie? uszliśmy jakieś tam 20 metrów i ten karabinier mnie woła. I patrzę, a ten tam znowu nura. Nie ma go. Nie ma go z powrotem. No i pyta się, czy z mojej grupy ktoś zgubił portfel? Ja mówię, tak. A jaki? No jaki? Jego nie ma, nie wiem się jak zapytać, do kogo? No nie ma go. No ale tam w końcu, mówię, panie, puśćcie go tutaj do mnie. Chodź tu, pani, powie jaki ten portfel. I wyobrażacie sobie, że ten portfel się znalazł? Z pieniędzmi, ze wszystkim. Bo ktoś po prostu pod nogą tego dał i podał tam. I od razu przez radio ogłosili. Od razu otworzyli bramki mnie, ja go prowadzę. No dobrze, jest język też znacznie. No w każdym razie, słuchajcie, no przemodel człowiek był, no. Ach, pewnie ja bym o pielgrzymek opowiadał, jak niektórzy tego to za dużo jeździłem. Nie, drodzy, może o tym księdzu Popiełuszce, o sanktuarium, może, a może o samym muzeum na samym początku, żeby was zaprosić i powiedzieć, co jest do zobaczenia. Miejscowość Górsk to miejscowość, gdzie został porwany błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Został porwany w nocy po godzinie 22. Odprawił ostatnią mszę świętą w Bydgoszczy. Znamy tą historię. Ja opowiem może, co przedstawia samo Muzeum Multimedialne o księdzu Popiełuszce, ponieważ jak wejdziecie do muzeum w Górsku, to jest tak ciemno, las, jakby było mało światła. Jest to właśnie imitacja lasku w Górsku, w nocy, kiedy został porwany błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Namalowana jest też trasa numer 80, którą jechał ksiądz Jerzy Popiełuszko. Na tą drogę można wejść. Jest też pierwszy krzyż, jaki w Górsku stał. Jest też odsłuch. Trzeba ucho przyłożyć do ściany i można usłyszeć ostatnie słowa, nauczanie księdza Jerzego Popiełuszki w czasie mszy świętej. Jeszcze chcę wspomnieć, że jak ksiądz Jerzy Popiełuszko przyjechał do Warszawy odpowiedzieć kazanie na mszy świętej, a zaprosił go wikariusz, który był duszpasterzem ludzi pracy. Wyobraźcie sobie, nie było go akurat wtedy, poszedł się przywitać do świętej pamięci księdza Biniaka. Jak się przyszedł witać, to na dzień dobry ksiądz Biniak powiedział, że nie może powiedzieć kazania. I konsternacja, bo przyjął z kazaniem. I drodzy, nikt w czasie mszy świętej nie powiedział kazania. Msza byłaby z kazaniem. A ksiądz Jerzy Popiełuszko miał pokornie zapytać, czy może poprowadzić rozważania różańcowe. Ten miał powiedzieć, że w dolnym kościele sobie możesz mówić, co chcesz. I w zasadzie to kazanie ubrał w 5 tajemnic bolesnych, jeszcze pięknie rozwinął. Dzisiaj nazywamy to testamentem. SBC go śledzili, wszystko nagrywali. Myśmy z IPN-u ściągli te rzeczy i jest odsłuch, możemy to usłyszeć. W Muzeum Multimedialnym zastosowanych jest dużo też takich rozwiązań muzealnych. Tutaj pewnie nasz lider Krzysztof by na tym coś mógł powiedzieć, nie tylko malarstwo. Na przykład są takie tablety, gdzie trzeba ułożyć historię, takie kratki, czy też różne tam narzędzia zbrodni. Widzimy też, jak z rzutnika jedzie samochód przez las, widać Fiata 125P, w środku trzy osoby, oprawcy, domniemany w bagażniku ksiądz Jerzy Popiełuszko. Drodzy, bardzo dużo od tego jest. Jest takie na przykład miejsce, gdzie jest 9 biretów kapłańskich wisi poświetlonych na czerwono. Dlaczego na czerwono? Bo znamy przynajmniej 9 nazwisk kapłanów, którzy zostali zamordowani w czasach komunistycznych. Niektórych procesy toczą się do dzisiaj. Mowa jest tu na przykład o księdzu Zychu, księdzu Niedzielaku, księdzu Suchowolcu. Te akurat 3 procesy toczą się do dzisiaj i nie mogą się skończyć, bo zdaje się, że jeszcze na wysokich stanowiskach prokuratorskich czy innych są ludzie z tym powiązani, świadkowie. Jest taka pani Ania w Warszawie, akurat mi opowiadała, jest wręcz szykanowana do dzisiaj niby w Polsce wolnej. Ona jest też świadkiem w morderstwie księdza Suchowolca. Drodzy, mówię tu o 9 kapłanach, których ciała znaleziono, ale w czasach komunistycznych wyszło z domów, to mi potwierdził IPN w zeszłym roku w sierpniu, wyszło ponad 1000 osób i nie wróciło do domu. Jak nie wrócił do domu, zaginiony, to ani pogrzebu, nie ma, nie odszkodowania, nic się nie stało. I wśród tych 1000 osób było 300 kapłanów. 700 osób to byli pracownicy, młodzi studenci, studentki, nie? 1000 osób wyszło, co komuniści, i dlatego nie dziwcie się, że tu na Łączce znajdują, tu jakieś znajdują. Mówimy o 1000, o których mamy udokumentowanych przez IPN, a ile takich jest, którzy nie są udokumentowani. Ksiądz Popiełuszko nie należał do tych, ale należał do tych, których ciała znaleziono oprócz tych, jeszcze byli mordowani inni. I to w specjalny sposób. Drodzy, jak zajdziemy też pod jedną ze ścian, będzie taka wielka flaga biało-czerwona, czyli imitacja Polski. A w niej jest taka wielka wyrwa jakby z bomby, 3 metry długa, ale ta wyrwa jest w kształcie ludzkiej łzy. A w niej różne takie bolesne tematy, jak ogłoszenie stanu wojennego, czołgi, kontrolę zatrzymania, strajki, msze za ojczyznę i tak dalej, rozmowy z księdzem Jankowskim, księdzem Popiełuszką i w innym miejscu jest też takie zastosowane taki mig, nazywa się system klockowy. Na czym polega? Na przykład z jednej strony klocka, niby obrócimy, jest piosenka Chciałbym być sobą, znacie to? Kto to śpiewa? Chciałbym być sobą. Perfekt, tak. A pamiętacie, jak w czasach komunistycznych to przekręcali? Wystarczy tam obrócić klocka i zobaczymy, chcemy być ZOMO, wreszcie, jeszcze. Tak śpiewali, nie? Albo będzie namalowane ZOMO, pełna nazwa ZOMO?
Zmotoryzowane oddziały.
Jak?
Zmotoryzowane oddziały milicji obywatelskiej.
75% dobrze.
Zorganizowane?
Nie, drugie słowo jest źle. Odwody, tak. Zmotoryzowane odwody milicji obywatelskiej. Tam wystarczy obrócić klocka. Potem mamy tak zwany system linkowy. System linkowy to nic innego, jak można brać do rąki. Na takich linkach od sufitu do samej ziemi wiszą takie szkiełka z plexi i na nich jest komiks, około 40 minut czytania, oglądania w obrazkach, życiorysu, wszystko co tam się działał ksiądz Jerzy. Potem będzie miejsce dla seminarium. Zobaczymy księdza Jerzy, tam będzie życiorys też, kserokopia zrobiona, co sam o sobie napisał, będzie też podanie do seminarium, będzie widać, bo był w wojsku w Bartoszycach, ksiądz Jerzy Popiełuszko, w specjalnej jednostce wojskowej. Zobaczycie też święcenia dekonatu, prezbiteratu, będzie kopia stuły prymicyjnej, będą kopie obrazków prymicyjnych, właśnie pokazałem wam kilka, prawda, przed chwileczką to chciał to zobaczył, kopię obrazków prymicyjnych. Drodzy, pominę, tylko niektóre rzeczy opowiem, bo najlepiej byście przyjechali. Będzie takie miejsce w muzeum, gdzie zamieni się na świątynię. I to we wszystkich trzech znaczeniach. Jakie to, Krzysiu, mamy znaczenia świątyni? Najpierw w nawiązaniu do Pisma Świętego, czyż nie wiecie, że jesteście świątyniami Ducha Świętego? Ale nam by tu chodziło bardziej o świątynię jako męczennika. Ale tam jest też w trzecim znaczeniu świątynię jako budynek, kościół, ale konkretny kościół, ten na Żoliborzu. Zobaczycie, że będzie takie półokrągłe prezbiterium. I Natalia była z Michałem, to wiedzą. Zobaczycie cztery kopie witraży z Żoliborza, wielki krzyż z monitorów od sufitu po podłogę, będzie ołtarz, ambonka, z drugiej strony będzie jak gdyby przez cały kościół zrobione zdjęcie, takie 6-metrowe zdjęcie ogromne i tam będą ludzie z taką literką V. Co to oznacza? Wiktoria, zwycięstwo. I nawiązaniem do tego będzie podstawa ołtarza. Ołtarz, jak zobaczycie, z każdej strony będzie się podpierał na literce V. Interpretacja jest bardzo prosta. Jak Chrystus zwyciężył na drzewie krzyża, na ołtarzu odbywa się ta sama pamiątka, ta sama ofiara. Ksiądz Jerzy zwyciężył swoim życiem, męczeństwem. Na
górze jest też na biało podświetlone motto księdza Jerzego: złodobrem zwyciężaj. Czyje to są słowa? Czyje to są słowa?
Jezus.
Nie.
Świętego Pawła.
Czyje? Księdza Jerzego? Nie księdza Jerzego. Świętego Pawła apostoła. Oczywiście całe zdanie brzmi: nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Czyli mamy ołtarz. Obok będzie ambonka. Ambonka to nic innego jak taki nowoczesny tablet stojący w kształcie ambonki, a w niej 6 godzin kazań. Może sobie przewijać, czytać, komuś się chce czytać, naciśnij, posłucha. Na samą ambonkę trzeba 6 godzin, żeby, ale to już potem będzie na przykład takie wakacje pokazane, różne, taki piesek. Nie wiem, czy o tym piesku znacie historię prawdziwą. Jak miał na imię jeden z piesków księdza Jerzego? Tajniak, tak. Przez tego tajniaka, wiecie, był kilka razy bity, wręcz w sądzie robiono mu zarzuty. A o co chodziło? Kiedyś, że Popiełuszko mieszkał na Żoliborzu na pierwszym piętrze. Wypuszczał sobie, to było ogrodzenie, dziedziniec kościoła, było dużo miejsca, więc wypuścił pieska, żeby sobie pohasał, polatał. No wieczorem trzeba było pieska zawołać, dać mu jeść. No i otwierał okno i mówi: tajniak! Tajniak! A tu ktoś z drzewa skacze, jakiś samochód z piskiem odjeżdża, jakieś zawieruchy się, ruchy robią, słyszy komendę: zmiana pozycji, zostaliśmy zidentyfikowani. Drodzy, zresztą ksiądz Jerzy, to może tu tak króciutko, był człowiekiem, który dostrzegał dobro w każdym człowieku, nawet w tych ludziach, co go śledzili. Przecież nieraz przez okno widział, że stoi Fiat 125P przez cały czas, nie? I widzi, że w zimie już zamarzają, oni przecierają, tak spoglądają go, obserwują. To nieraz zrobił herbatę czy kawę i zniósł im na dół, nie? Więc puka do tego. O, jak zobaczyli, że Popiełuszka u góry śledzą, zapojrzeli i odjeżdżali. No nawet herbatki od niego nie chcieli. Zresztą na sądzie, jak jedna z głównych prokuratorek mu zarzucała, to mówi mu tak: jaki ksiądz jest nieliturgiczny, jaki ksiądz jest nieteologiczny. On podobno miał podnieść wzrok i tak popatrzeć, o co chodzi, i mówi: jakim prawem, jak pokazuje hostię na otobranku Boży, pokazuje literkę V, chodzi tą przełamaną hostię, nie? Im się wszystko z jednym kojarzyło. Więc tego typu zarzuty robiono. Zresztą tam będzie wszystko widać, choćby jak wejdziecie na imieniny księdza Jerzego, to taki rożek będzie niewielki, będzie widać księdza Jerzego, pełny w kwiatach, a kalendarz nad jego głową będzie wskazywał, że to są jego ostatnie imieniny. Na drugiej ścianie obok będą odtworzeni ludzie, którzy autentycznie w tych imieninach byli. Na kolejnej ścianie obok jest odsłuch, o czym rozmawiali na tych imieninach. Trzeba przyłożyć ucho. Będą opisy o brutalnych atakach, ostatnie wezwania, notatki sądu i tak dalej. Więc, bo to muzeum jest dosyć mądrze zrobione. Zresztą muzeum robiła firma, która rok wcześniej miała pierwsze miejsce za muzealnictwa w Polsce. A firma też robiła muzea w Tokio multimedialne, w Japonii, w Bombaju, w Stanach Zjednoczonych, różnych. I takich miejsc jest bardzo dużo ciekawych w muzeum. Ja może przejdę już do... A jest też takie pomieszczenie, nazywamy Marianny Popiełuszko, ponieważ ona jest honorowym obywatelem województwa kujawsko-pomorskiego. Ale może tak króciutko o całym Centrum Edukacji Młodzieży, ponieważ mamy 2 muzea, jest kino, jest teatr, mamy sale dydaktyczne, świetlice środowiskowe, boiska sportowe, różne warsztaty prowadzimy. Są 2 sale dydaktyczne. Jedna sala dydaktyczna nazywa się Świętego Jana Pawła II i Wielkich Polaków. Jak wejdziemy do tej sali, to już na suficie, tam chyba jest w kalendarzu, na suficie są już freski z Kaplicy Sykstyńskiej Michała Anioła, tam gdzie odbywa się konklawę, wybór papieża. I potem jest stworzenie słońca, księżyca, to słynne tchnienie do ducha, to stworzenie człowieka. Pamiętacie to z Kaplicy Sykstyjskiej, fragment sądu ostatecznego. A na ścianie jest największa w Europie kopia Jana Matejki, Chrzest Polski, nazywa się Zaprowadzenie Chrześcijaństwa. Wspomnę, że obraz Jana Matejki to jest własność Muzeum Narodowego w Warszawie, obecnie w depozycie Zamku Królewskiego, olej na desce, wymiary nie są wielkie, 89 cm na 120. A my to 89 na 120 powiększyliśmy na 4,70 m i 2,71 m. I wyszły przepiękne rzeczy, które łatwiej dostrzec na takim większym powiększonym. I drodzy, potem mamy takie trzy wielkie postacie. Mówię tutaj o świętym Janie Pawle II, jest 4 razy większy od postaci ludzkiej. Potem mamy księdza Popiełuszkę i księdza Wyszyńskiego. Jest też taka mapka piękna zrobiona, Szlak Męczeństwa Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, bo okazuje się, że na obecnym terenie województwa kujawsko-pomorskiego odbyło się całe męczeństwo księdza Jerzego. Polega to na tym, że tak, Bydgoszcz odprawia ostatnią mszę, w Górsku zostaje porwany, padają pierwsze krople krwi, skatowany, wrzucony do bagażnika i odjechali. Wiemy, że w Toruniu przy hotelu Kosmos udało mu się wydostać z bagażnika. Nawiasem mówiąc, ten hotel został rozebrany, nie istnieje, łącznie nawet z fundamentami, nie istnieje. Potem mamy jedno wielkie kłamstwo transmitowane przez telewizję i tak dalej. Wiemy, że na tamie we Wrocławku zostały wrzucone zwłoki, już nie żył, ponieważ ani w płucach, a nawet w ustach nie było, ani w żołądku nie było wody, więc czyli już było zastygłe. Potem jest sala Marianny Popiełuszko. Jak się wejdzie do sali Marianny Popiełuszko, to zobaczycie jak gdyby dwie matki. Po prawej matka matek w znaku fatimskim w zeszłym roku po stulecie, a po drugiej jest mama księdza Jerzego Popiełuszko, świętej pamięci Marianna. One patrzą na wszystkich wchodzących, ale patrzą też na środek. Na środku jak wejdziecie, zobaczycie flagę biało-czerwoną, z góry gdyby z krzyża błogosławionej Polsce Chrystus, a wyżej jeszcze napis, co Ojciec Święty powiedział do Pani Popiełuszkowej. Zawołał tak: Matko, dałaś nam wielkiego syna. Ona bardzo pokornie odpowiedziała: Ojcze Święty, nie ja dałam, ale Bóg dał przeze mnie światło. Tam wszystkie rzeczy w centrum są przemyślane. Jak zauważycie, to matka patrzy na taki prawie sufit, gdzie na czerwono są napisane wielkie słowa, to są jej słowa, a powiedziała takie słowa, że serce moje będzie w Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku. A powiedziała te słowa, kiedy byłem u niej, kiedy pokazywałem jej mapy, co planujemy, co chcemy i tak dalej. I dodała te słowa, że codziennie za centrum i wszystkich do niego przybywających będę odmawiała różaniec i koronkę do Miłosierdzia Bożego. I to jest właśnie też niesamowite, bo kiedy rok później jechałem, sobie myślę, kurczę, tej modlitwy to tyle potrzeba rzeczywiście. Zapytam się Marianny, czy modli się, czy nie modli się. No ale była taka sytuacja, że jak już byliśmy, że już byliśmy w Suchowoli, wiecie gdzie Suchowola, z Białymstokiem już, to sobie myślę tak, nie będę się pytał, czy się modli, czy nie modli, jedzie telewizja, jedzie marszałek, to wszystko jeszcze będę zawracał głowę sobie, nie będę się pytał. Zadzwoniłem tylko do Stasia, czyli brata Popiełuszki i mówię: Stasiu, pamiętasz, że jedziemy? Tak, tak, pamiętamy, czekamy. Dobra, także żeśmy zajechali, to mamusia wyszła boso na próg. No i najpierw się wita ze mną, podaje rękę i pierwsze słowa padają takie: proszę księdza, ja się codziennie modlę na różańcu i na koronce. Mnie tak nogi się przygięły, no bo miałem się nie pytać, a ona od razu mi z tym wyleciała, widzicie, wyobrażacie sobie, taką sytuację. Zresztą jeszcze taka była druga sytuacja, bo jak byłem pierwszym razem, ona mi dała, mówiłem, żeby coś dała, jakiś tam kamień węgielny pod budowę Centrum Edukacji Młodzieży. I ona mi dała taki kamień. No i trzymałem go przez rok w takiej szafie metalowej. No i dzień przed poświęceniem sobie myślę, o czwartej się obudziłem, matko, to prezydent przyjeżdża, czy biskupi, to jeszcze ten kamień w muzeum jest niemocowany, no to muszę sobie wyjąć i położyć tutaj. Wiecie co, wziąłem ten kamień i wyobrażacie sobie, że jak go obróciłem, po raz pierwszy zobaczyłem, że ten kamień jest w kształcie ludzkiego serca. Aż mi się nogi ugięły, bo cały rok, prawie codziennie go widziałem. Ja tego nie dostrzegłem dopiero teraz, kiedy i przypomniały mi się właśnie te słowa Mariany Popiełuszko, że serce moje będzie w Centrum Edukacji Młodzieży w Polsce. Mamy salę kinowo-teatralną z pełnym wyposażeniem. Są też garderoby z prysznicami, aplikacjami, internet, lustra, fotele, to co potrzeba. Mamy drugie muzeum regionalne, gdzie są przeróżne zbiory pokazujące starą wieść polską, czyli mamy takie zbiory od czasów zaborów po dzień dzisiejszy. Mamy świetlicę środowiskową. Świetlicę środowiskową jest też taki duży obraz, 9-metrowy, który przedstawia wesele krakowskie w inspiracji Jerzego i Wojciecha Kossaków. Takiego obrazu w zasadzie nigdzie nie ma, bo myśmy to tak zrobili, żeby to 9 metrów na całym budynku pokazało całą wieś. Tam jest 14 koni, 35 osób, mamy 5 psów, jest 8 chat i symbolicznie w kościele też jest kościół. A dookoła jeszcze po budynku, na filarach są namalowanych 12 par w różnych strojach ludowych. Jest też strój podhalański, jest krakowski, to są pewnie najbliższe z południa. 12 strojów jest umieszczonych. Drodzy, Centrum Edukacji Młodzieży, 4 budynki, boisko sportowe i te wszystkie prace ziemne i też te wiadomo, kostki, drogi. Myśmy budowali 9 miesięcy. I przygotowanie dokumentacji i środków z RPO 6.2 trwało 12 miesięcy. Powinno być odwrotnie, nie? Że ale jak się po prostu już ma plany, pozwolenia, wszystko, to już wtedy idzie tak, jak ma iść. I kiedy zajechałem ja do Górska, ponieważ no generał mówi tak, wiesz co, kończy się kadencja kustosza, to byś pojechał tam i coś zrobił, bo tam takie no trzeba coś zrobić, jakieś tam Izbę Pamięci o Popiełuszce. Jak zajechałem, zobaczyłem, to mówię generałowi tak, albo robić coś dobrze, a jak nie, to szkoda księdza, szkoda czasu, szkoda pieniędzy, to na wieś będzie jeździł do jakiejś tam Izby Pamięci. No i mówię, musimy zrobić Centrum Edukacji Młodzieży. Mówię, to rób. Jak przygotowałem wizualizację, to cała Rada Generalna się przestraszyła. Mówię, no zaraz, inaczej albo robię tak, albo w ogóle. Ale ponieważ mówią tak, jak sam sobie szuka środków, to co robi? No i drodzy, i powstało wielkie centrum, które rocznie odwiedza ponad 30 tysięcy ludzi, mimo że wieś. W ciągu 2 lat było już z 59 państw świata ludzi. Kiedy w ogóle przyjechałem do Górska, chciałem sobie wiedzieć, ponieważ tam no, w zasadzie tam była taka spalona stodoła, drzewa popalane, które trzeba było powycinać, działki jeszcze do zakupu, granice trzeba było wyznaczać, wszystko od zera. Pamiętam, jak przyszedłem, chciałem zrobić zdjęcie, jak to wszystko wygląda, to wpadłem do takiej dziury, że tego zdjęcia nie zrobiłem, bo przecież się oczepać z tych brudów wszystkiego. A mamy też takie różne rozwiązania ekonomiczno-ekologiczne. Wiecie, na czym one polegają? Wiecie czy nie wiecie?
Nie.
Bo mi tu już Krzysiu chrapie.
Nie
chrapiesz?
Nie.
Słuchajcie, więc słuchajcie, na edukacji się nie zarabia. Jak się nie dołoży, to się nie zarobi. Tak jest w edukacji. W związku z tym pomyślałem, żeby tak to rozwiązać, żeby w miarę były jak najniższe koszty utrzymania. Wybudować jest jedno, potem utrzymać drugie. I jak zauważycie, będziecie u mnie, to zobaczycie, że budynek stary i nowy połączony jest szklanym dachem. Ściany, dach są przeźroczyste. Nawet w kawiarence pół dachu jest ze szkła. W ten sposób my mamy czynne w dzień, prawda? Nie używamy prądu ani do recepcji, ani do szatni, ani na klatkach schodowych, nigdzie. Czyli jest oszczędność. Kolejna rzecz, mamy pompy ciepła. Czyli krótko mówiąc, nie mamy kotłowni, nie mamy nawet komina. Ciepło bierzemy z ziemi. Mamy wykopanych na pół hektara 30 studni. Każda studnia ma głębokość 62 metry. I glikolem czerpiemy ciepło do takich dwóch dużych rekuperatorów i rozprowadzamy na ogrzewanie podłogowe, na wentylację, na ciepłą wodę. W lecie też nie chodzą pompy ciepła, ponieważ mamy solary, no i mamy ciepłą wodę z solarów. Zostaje nam tylko do płacenia prąd, ale jeszcze w tym miesiącu składam wniosek o produkcję prądu na 50 kW. Będziemy sobie jeszcze sami produkować prąd. I będzie też jeszcze oczyszczanie ścieków, czyli to, co w ubikacjach wszyscy, a jest 12 ubikacji na dole, 3 u góry, dwie, też 3 w zasadzie, bo teraz mam 3 ubikacje na parterze, to będziemy odzyskiwać tą wodę z ubikacji na podlewanie ogrodów, roślinności, których ma być ponad 16 tysięcy różnych. Mamy też taką kawiarenkę patriotyczną, która dopiero będzie otwarta, w której też są przepiękne obrazy. Wspominałem tu Krzysiowi o tych obrazach. Najpierw zobaczymy obraz Bitwa pod Wiedniem. Pamiętamy tą historię. Bitwa pod Wiedniem jest w tym kalendarzu, który otrzymaliście, kiedy to muzułmanie poza Wiedniem i niektórymi miejscami opanowali już całą Europę, zalali islam zalał całą Europę. Papież Innocenty pisze list do króla polskiego, prosząc: synu, ratuj, cała Europa zalana islamem, ratuj chrześcijaństwo. No, wiemy, że nasi senatorzy nie bardzo chcieli, ale król uparcie jedzie, wciągają na kalember pod Wiedniem armaty i doszczętnie pogromili Turków, muzułmanów. I tam daje list papieżowi Innocentemu król, legatowi papieskiemu, a w nim w zasadzie 3 słowa: venimus, vidimus, Deus vici. Co to znaczy? Przybyliśmy, zobaczyliśmy, zwyciężył. Drodzy, musimy wiedzieć, że wtedy Polacy uratowali całą Europę od zalania islamem. To Polacy. Drodzy, z drugiej strony będzie wielki obraz 8-metrowy i to będzie obraz Cud nad Wisłą, 1920 rok. I u góry zobaczycie Matkę Bożą i te anioły w kształcie polskiej husarii na niebie i tych ruskich, jak uciekają. Papież, kiedy przyjdzie do Polski, powie: kiedy ja się rodziłem, moi bracia walczyli o wolność mojej ojczyzny. I drodzy, w 20 roku Polacy uratowali od zalania komunizmem całą Europę. Wiemy potem, że Hitler dogadał się ze Stalinem, sprzedali nas 1 września, 17 września. No, to są bardzo też ciekawe rzeczy, historia. No i w zasadzie mieliśmy ten komunizm po II wojnie światowej wprowadzony. Drodzy, po lewej stronie obok będzie kolejny obraz tej kawiarence patriotycznej, Powstanie Warszawskie. Będą pokazane dorośli, jak walczą dzieci. A z drugiej strony Wisły na Harmożce hulają, śpiewają, bawią się Ruscy i czekają, jak ci z drugiej strony się wykrwawią. Dalej mamy takie
portrety wielkich Polaków wybranych, jest Kordecki, jest ojciec Kordecki, ojciec Kolbe, jest Pilecki, to właśnie ten, który wszedł dobrowolnie do Oświęcimia. Udało mu się z powrotem wyjść, udaje się do Anglii i mówi, co tam się dzieje, i nie bardzo mu chcieli wierzyć. Jest Piłsudski na Kasztance i wiele innych, królowa Jadwiga, święty Kazimierz. Drodzy, poniżej, pod takim oknem długim, oś 7 chyba i pół metra, 8 nie ma, 7 i pół metra, będzie też panorama racławicka. Znacie panoramę racławicką spod Wrocławia. A na suficie będzie, na suficie namalowany jest bitwa o Anglię. Dywizjon 303, Stanisław Skalski, jest nawet wymienione imię. Zresztą teraz w kinach chyba leciał, czy kończy się, czy jeszcze leci właśnie ten film Dywizjon 303. Drodzy, to jest taka kawiarenka. Wchodząc do kawiarenki, zobaczymy po prawej stronie dwie postacie. Ogromne, 6 metrów wielkie. Jedna z nich to błogosławiony ksiądz Bronisław Markiewicz, wielki patriota i wychowawca młodzieży, a po drugiej anioł polski. Anioł polski, takie obrazy są dwa, wy pewnie macie niedaleko, bo jeden jest w Mszanie Dolnej. Taki artysta, nie wiem czy znacie, nie wiem, nie pamiętam nazwiska, ale w Mszanie Dolnej właśnie namalował taki piękny obraz anioła Polski i myśmy go namalowali u nas na ścianie, na zewnątrz wielki, przedstawia anioła Polski, który nakłada Polsce koronę. To z czym walczyli zaborcy i komuniści. Pamiętacie te orły bez korony. A w szponach orzeł trzyma trzy ważne słowa. Napisane Bóg, honor, ojczyzna. A u stóp anioła symbole polskich miast. A u samej góry zapisane są słowa, które zapisał Markiewicz, mówi się słowa anioła Polski. On tam pisze o wielkim ucisku, wojnach, że wy Polacy przez ucisk niniejszy oczyszczeni, a miłością wspólną silni, poniesiecie orędzie dla świata. Waszego języka będą uczyć się na innych uczelniach i pokazuje, że będziecie mistrzami w wielu dziedzinach. I dodaje takie słowa, najwyżej was Pan Bóg wyniesie, kiedy dacie światu wielkiego papieża. Kiedy zapisał te, szczególnie te ostatnie słowa, śmiali się z Markiewicza, ponieważ napisał to 3 maja 1863 roku i myśleli, że coś nie tak z jego psychiką. Polska nie istnieje, są zabory, a ten pisze, że Polak będzie papieżem. Ale my wiemy, że był Polak papieżem, święty Jan Paweł II. To tak bardzo króciutko o Popiełuszce i o tym, bo już niektórzy tu usypiają, ale to pewnie czas, żebyśmy się zdrzemnęli, bo jak dojedziemy, żebyśmy jeszcze się mieli siły rano modlić. Będzie siusiu, paciorek już był, siusiu było, to teraz spać. Chyba, że będę powoli.